miniony piątek uczestniczyłam w konferencji zorganizowanej przez Fundację Inicjatyw Społecznych KOMES i Fundację Nauka dla Środowiska poświęconej działaniom na rzecz osób niepełnosprawnych i zależnych. Hasło konferencji – Region Wyrównanych Szans. Oto kilka rozmów na temat idei tego przedsięwzięcia.
Piotr Jaśkiewicz, Fundacja Nauka dla Środowiska.
Jesteście organizacją, która krzewi w naszym regionie ciekawe rozwiązania i proponuje innym organizacjom stosowanie tych rozwiązań. Powiedzmy o takich waszych najnowszych pomysłach.
To, co dzisiaj tu prezentujemy, to jest wykorzystanie nowoczesnych technik IT, chyba tak mogę to nazwać tak prawdziwie, to jest wykorzystanie wszystkich nowinek technologicznych do tego, żeby ułatwić usługi opiekuńcze w województwie zachodniopomorskim. Wiem, że jest z tym duży problem. Wiem, że jest bardzo dużo osób, które są samotne i które z różnych względów coraz trudniej potrafią same o siebie zadbać.
Szczególnie w regionie.
Szczególnie w tych regionach, w których jest daleko do dużych miast, do Szczecina, do Kołobrzegu, do Koszalina, do Gryfic. W tych regionach wiejskich są bardzo drogie usługi opiekuńcze. Jest tak, że osoby są tutaj samodzielne, samotne, a ich rodziny są za granicą najczęściej, bo byliśmy w regionie przygranicznym, najłatwiej było nam wyjechać. I teraz zastanawialiśmy się, co zrobić, żeby ułatwić życie dla takich osób. Jedynym rozwiązaniem, które do tej pory było w Polsce promowane, to były takie opaski życia. Tak naprawdę wszystkie te gadżety polegały na tym, że trzeba było mieć stale naładowany zegarek elektroniczny. Jak coś się dzieje, wcisnąć przycisk SOS, łączyło się z telecentrum. Telecentrum pytało, czy z panem wszystko jest dobrze. Jak się okazywało, że ktoś miał zawał, to wtedy musiał potwierdzić, że ma zawał. Ktoś z telecentrum potwierdzał, że ten ktoś, kto wciska i chce natychmiastową pomoc, ma zawał i trzeba powiadomić karetkę. Z telecentrum dzwoniono na 112 i powiadomiono centrum publiczne kryzysowe. Centrum publiczne kryzysowe powiadomiało dopiero karetkę i karetka dopiero wtedy jechała do chorego. Pomyśleliśmy, że to jest niesamowicie długa ścieżka. Tak naprawdę chodzi o to, że jak ktoś wciśnie przycisk, że potrzebuje pomocy, to musi mieć tą pomoc już.
Po sąsiedzku nawet.
I stąd właśnie wszedł pomysł z usługami sąsiedzkimi, opiekuńczymi i z takim przyciskiem życia wśród sąsiadów. Mamy niestety społeczeństwo, które coraz częściej patrzy w telefon komórkowy, a coraz rzadziej krzyczy przez balkon, że trzeba pomocy. Więc pomyśleliśmy, że połączymy te dwie rzeczy. To znaczy w każdym telefonie, każdy mieszkaniec województwa może mieć aplikację, w której jak wciśnie przycisk życia, to idzie sygnał jak w strażach pożarnych. Jest automatyczny telefon do jednej wybranej najbliższej osoby i SMS-y do wszystkich sąsiadów i bliskich, których sam dopisze. I w SMS-ach jest od razu wskazana lokalizacja, gdzie ja się znajduję. Że to nie musi być dokładnie u mnie w domu, mogę się przewrócić gdzieś na ulicy. My stawiamy na to, że jesteśmy już przywiązani do swoich telefonów komórkowych. Patrząc na badania sieci telekomunikacyjnych, szybciej wracamy do domu po telefon, niż jak zapomnimy jakikolwiek innych rzeczy. I nie rozstajemy się już praktycznie z telefonami.
Ale też, jeżeli mówimy o tej samopomocy sąsiedzkiej, to często jest tak, że albo telefonu się zapomni, albo on się rozładuje, bo tak bywa u starszych osób. I ważna jest ta czujność sąsiedzka, żeby skontrolować, co się u sąsiada dzieje, jeżeli go na przykład o określonej porze nie zauważymy. I tutaj ważna jest edukacja w tych społecznościach lokalnych i działanie takich agent, organizacji pozarządowych, które się taką pomocą zajmują, czy Caritasu, czy PCK, czy powiedzmy sobie jakiejś innej tam organizacji.
Właśnie dlatego połączyliśmy siły z Caritasem i z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej. My dajemy technologię z ramienia naszej fundacji, natomiast wiemy, że teleopieka bazująca tylko na technologii nie działa. Zawsze jest potrzebny człowiek. Technologia ma tylko przybliżyć ludzi do siebie.
Ułatwić kontakt.
No i wspomóc pewne procesy automatyczne, żeby nie trzeba było wykonać 10 telefonów, tylko wcisnąć jeden przycisk. Ale po drugiej stronie tego przycisku, tej linii, zawsze musi być ktoś, kto wiem, że chce mi pomóc. I ta druga osoba, my wierzymy, że może bazować na zasadzie zaufania. To znaczy on, jeżeli ma taką aplikację i wejdzie do takiego ruchu społecznego, to też wie, że jak on będzie potrzebował pomocy, to ja do niego pójdę. I tak powstał zupełnie nowy trend, nowy ruch, nowy system, w którym dzięki aplikacji i sąsiedzkich usług opiekuńczych, które są dużo tańsze, bo możemy w każdej miejscowości znaleźć sąsiada, który będzie chciał sobie dorobić. On nie ma mieć pełnego etatu. On ma dorobić kilka godzin dziennie, nie tracąc dotychczasowych zasiłków, emerytury, renty, a jednocześnie pomagać ludziom. W takim systemie usługi opiekuńcze są kilkudziesięciokrotnie tańsze od tych, które prowadzą obecnie firmy komercyjne.
Już nie mówiąc o tym, że buduje się taka więź społeczna w danej społeczności. My dzisiaj pomagamy starszemu sąsiadowi, a jak my się zestarzejemy, to nam też ktoś pomoże.
Tak, dlatego całą technologię, którą wdrażamy do tego systemu, nie opieramy na obecnych 89-latkach, bo oni nie będą korzystali ze smartfona. My całą technologię opieramy na osobach, które mają teraz 50-60 lat i mogą chcieć pomóc swoim sąsiadom. No i na osobach młodych, które będą mogły to robić, bo one już żyją z telefonem komórkowym cały czas. Dodatkowo w takiej aplikacji postanowiliśmy dołożyć jeszcze kilka elementów, to znaczy ułatwić dojazd osobom, które prowadzą jedną swoją działalność gospodarczą, do swoich klientów, na przykład usługi fryzjerskie, które są objazdowe, które mogą dojeżdżać do domu seniorów. Tylko teraz to jest tak, że to jest rozpowszechniane pocztą pantoflową. W aplikacji będziemy mieli bazę odbiorców i bazę osób zaufanych, które wiemy, że nie oszukują.
Czyli musi powstać system.
Ten system już powstaje. Tylko teraz ten system będzie stopniowo w ciągu roku wdrażany i testowany. Już go mamy tak naprawdę. Od początku stycznia uruchamiamy testy na żywym organizmie, czyli wśród społeczności. I tutaj, jeżeli ktoś będzie miał markę z Caritasu i wiemy, że się sprawdza i że nie oszukuje, to taką osobę możemy dopuścić do wszystkich mieszkańców potrzebujących na tym terenie. Jest też drugi aspekt. Założyliśmy, że usługi, które mają być robione, muszą być lokalne. To znaczy, jeżeli ktoś mieszka w danej gminie, jest sąsiadem seniora, to go nie oszuka, bo wszyscy wiedzą, gdzie on mieszka. Jeżeli to ma być firma dopuszczona z drugiego końca Polski, no to ona tutaj znajdzie klienta i pojedzie dalej. Dlatego ograniczyliśmy dostęp do osób, które są w systemie, tylko do sąsiadów. Po pierwsze, wtedy są niższe koszty dojazdu, mniejsze zanieczyszczenie powietrza, a po drugie, wtedy właśnie budujemy od nowa te więzi. I wiemy, że możemy sobie nawzajem zaufać. W tym wszystkim jeszcze jest samorząd. To znaczy wszystkie te usługi opiekuńcze nadzoruje samorząd. I w naszym systemie elektronicznym samorząd dostaje informacje o wszystkim, co się dzieje u seniora, który jest pod opieką samorządu i dokładnie taka sama informacja idzie do rodziny tego seniora. Także codziennie mogę się dowiedzieć, czy moja babcia, mój dziadek lub moja mama dostała obiad, ktoś się nią zajął, o której godzinie. Mogę to potwierdzić i potwierdza to system, który bazuje na geolokalizacji. Czyli wiem, że opiekunka tam była, bo system sam potwierdza geolokalizacją, od której do której ktoś był u mojej babci. I mogę dać informację zwrotną, czy wszystko jest w porządku, taką ocenę dla opiekuna i opiekun może w taką samą stronę dać ocenę dla swojego podopiecznego. Szczerze mówiąc, nikt tego na świecie do tej pory nie wdrożył, więc jesteśmy pierwsi. Mam nadzieję, że to się u nas sprawdzi. Wiemy, że od strony informatycznej, z badań społecznych to powinno działać. Jak się sprawdzi, będziemy wiedzieli w przyszłym roku.
Dorota Rybarska-Jarosz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zachodniopomorskim Urzędzie Marszałkowskim. Proszę opowiedzieć troszeczkę o tych projektach, które są realizowane i przy okazji spełniają funkcję naszego województwa, czyli Regionu Wyrównanych Szans.
No właśnie, Region Wyrównanych Szans. Żeby móc wyrównywać szanse mieszkańców w dostępie do usług publicznych, zawężymy je troszeczkę tutaj mówiąc o tych wyrównanych szansach do usług społecznych. Nie będziemy dzisiaj mówić o sporcie, o rekreacji, o kulturze. Skupimy się na usługach społecznych, na dostępie do dobrej jakości opieki, rehabilitacji, do potrzeb związanych z byciem z drugim człowiekiem. Otóż nasz region jest mocno zróżnicowany. Nie tylko, że jesteśmy rozciągnięci terytorialnie na szerokości mniej więcej zbliżonej do 200 km, jakby rekrutujemy się, nasze powiaty pochodzą historycznie z różnych poprzednio województw. Poziom współpracy w tych różnych powiatach dzisiaj jest naprawdę na absolutnie różnym poziomie. W związku z tym odbija się to mocno na dostępie człowieka do całej serii niezbędnych w jego funkcjonowaniu usług. Dotyczy to głównie osób z niepełnosprawnościami. Systemy wsparcia tych osób najbardziej rozwinięte to miasto Szczecin, Stargard, Kołobrzeg. Natomiast w wielu innych ośrodkach czy samorządach te systemy budują się jakby od niedawna.
Ale powiedzmy od razu, ten system wsparcia osób niepełnosprawnych w naszym województwie, w tych miastach między innymi, stworzyły organizacje pozarządowe.
Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Natomiast sama organizacja bardzo często bez współpracy dobrej z samorządem też nie stworzy czegoś trwałego. I tutaj właśnie akurat...
Czyli żadna ze stron nie byłaby w stanie go stworzyć.
Otóż to musi być we współpracy, żeby to tak dobrze funkcjonowało, jak to dzisiaj wygląda. Zresztą, co bardzo często podkreślają właśnie organizacje ze Stargardu. Tutaj mam już taki modelowy, absolutnie modelowe podejście samorządu do i wysoki poziom zaufania do partnerów społecznych. Jak najbardziej. Ja mówiąc o wspólnocie lokalnej, nie mam tylko na myśli samorządu. Jak najbardziej. To często najlepsze są te inicjatywy, które wychodzą z samego środowiska i od organizacji pozarządowej.
Mnie się nasuwają dwa takie przykłady jeszcze. Psoń w Wolinie i Psoni w Policach.
I teraz patrząc na wszystkie powiaty czy wszystkie gminy, uzyskalibyśmy bardzo dużą właśnie rozpiętość w tym dostępie do usług. Gdzieniegdzie mamy wiele organizacji, wiele form rehabilitacji, warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowy dom samopomocy i to nie jeden, tylko rozmaite, dedykowane osobom z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną, dla osób starszych. A gdzieniegdzie jest niemal pustynia, tych problemów się nie widzi. W momencie, kiedy system edukacji jakby wymusił już edukację osób z niepełnosprawnością, dzieci i młodzieży, to jakby samorządy uznały, niektóre oczywiście, że jakby problem jest rozwiązany. Tylko co potem? Wszyscy doroślejemy i potrzebujemy nadal żyć aktywnie w środowisku społecznym, korzystać z rozmaitych usług, w zależności od potrzeb. Te osoby i ich rodziny mają zdecydowanie trudniejsze warunki życia. Dotyczy to całej rodziny. Jak jest jedna osoba z niepełnosprawnością, to z niepełnosprawnością jest cała rodzina. Organizacja życia jest inna, wydatki są inne, potrzeby mieszkaniowe, wszystko tam się zmienia.
A kiedy starzeją się opiekunowie, to oni również potrzebują pomocy, poza tą osobą niepełnosprawną.
Oczywiście, że tak. Oni również stają się często z czasem osobami z niepełnosprawnością. Siada kręgosłup, siadają mięśnie. Wiele czynników wpływa na to, że jej potrzeby również w zakresie usług i dostępu do rehabilitacji się zwiększają, a tego dostępu nie ma. W związku z tym wspólnie z partnerami, z Fundacją Nauka dla Środowiska oraz z Caritasem diecezji, archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej oraz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej przystąpiliśmy do realizacji projektu Dobre Wsparcie, który jest wynikiem analiz potrzeb i tego, co obserwowaliśmy przez wiele lat w całym regionie. Tego, czego brakuje w wielu gminach, w wielu samorządach i chcemy, żeby ten projekt choć trochę zmniejszył tę rozpiętość ogromną w dostępie do usług.
O samym projekcie opowiedział już pan Piotr Jaśkiewicz, natomiast jaka będzie rola w realizacji tego projektu samorządu województwa, bo to jest ciekawe.
Tak, samorząd województwa jakby wziął na siebie takie dwa najważniejsze, tam jest wiele ważnych zadań, natomiast z naszego punktu widzenia zadania. Po pierwsze, zapewnić każdej osobie z całego województwa, niezależnie od miejsca życia, czy to jest oddalone o 160 km od Szczecina, czy to jest w Szczecinie, dostęp do wiedzy i umiejętności zajmowania się osobą niepełnosprawną. Stworzyliśmy w Szczecinie mieszkanie modelowe, w którym szkolimy opiekunów rodzinnych, sąsiedzkich, wolontariuszy organizacji pozarządowych. Każdą osobę, która ma w swoim otoczeniu osobę z niepełnosprawnością, osobę zależną, bądź też wie, że starzeją się rodzice i warto takie umiejętności posiąść, bądź też wie, że w sąsiedztwie jest taka osoba i chciałby umiejętnie jej pomóc, bo często ta pomoc nieumiejętna
więcej szkody czyni
tej osobie, ale także nam. Możemy sobie zaszkodzić. I tutaj pod okiem bardzo kompetentnej, doświadczonej pani pielęgniarki, takiej geriatrycznej, z przygotowaniem właśnie do opieki nad osobami długotrwale chorymi, pozwala im nabrać wiary, że to jest możliwe i że są w stanie pomóc takim osobom i że to nie jest aż taki wysiłek, jak nam się wydaje, przy umiejętnym zorganizowaniu otoczenia domowego.
kiedy zapoznajemy się z systemami działającymi w krajach Europy Zachodniej, tam gdzie jest ta wysoka kultura opieki nad osobami niepełnosprawnymi, bo nie wszędzie, nie oszukujmy się, to widząc takie mieszkanie wyposażone, które ułatwia opiekę danej rodzinie nad tą osobą niepełnosprawną, wydaje się, och, mają luksusy. Ale te systemy mają na celu właśnie ochronę tych dzisiaj sprawnych opiekunów i w sumie jest to tańsze dla całego systemu opiekuńczego państwa.
Oczywiście, że tak. Czasami osoby, które przychodzą do nas na szkolenie, często smutne i zdeterminowane, że one naprawdę wychodzą zaskoczone, że jest tyle także sprzętu domowego, który wcale nie jest drogi, tylko trzeba wiedzieć, że on w ogóle jest. Mało tego. I jak działa. Do tych droższych elementów wyposażenia mieszkania ciągle można uzyskać dofinansowanie z PFRON-u w środowisku lokalnym, w powiecie, w PCPR-ze. Więc wychodzą te osoby naprawdę z wiedzą, gdzie się udać po pomoc, z czego można skorzystać. No a także musimy pamiętać, że drugim naszym zadaniem samorządu województwa jest także pomoc w dostosowaniu mieszkania do potrzeb danej osoby. Czyli tworzymy nieodpłatnie projekt architektoniczny dostosowania mieszkania. Tam, gdzie rodzina czy ta osoba spełnia kryteria dochodowe, jest możliwość dofinansowania takiego remontu. To jest, myślę, bardzo ważne w przypadku wielu rodzin, które nie miały w ogóle wiedzy o tym, że ktokolwiek może im pomóc.
I jak mogą raz po pierwsze dostać się na takie szkolenie do tego waszego modelowego mieszkania i jak z kolei starać się o dofinansowanie na przebudowę własnego?
Już mówię, jeśli chodzi o szkolenia, można zgłosić się przez stronę internetową. Jak nas znaleźć? Otóż ROPS, tak jak literki wymawiam, .wzp, czyli województwo zachodniopomorskie, .pl, ropswzp.pl. Przez tę stronę internetową można wyszukać nasz projekt Dobre Wsparcie i tam są wszystkie kontakty podane, zarówno mailowe, jak i telefoniczne, do kogo należy dzwonić i umówić się wprost na szkolenie. Czasami trzeba chwilę, ten tydzień, dwa poczekać, bo zbieramy grupy około 10-osobowe. I wszystkie informacje można zdobyć dotyczące wnioskowania o właśnie projekt dostosowania domu. To nie jest też tak, że to się załatwia w Szczecinie. Zarówno nasza pani pielęgniarka, jak i pani architekt mogą przyjechać do domu, byleby to było na terenie naszego województwa. Nie ma znaczenia, czy to jest powiat wałecki, sławieński, łobeski, jak daleko trzeba jechać, to już jest po naszej stronie.
Czyli region wyrównanych szans realizujemy.
Czyli region wyrównanych szans. Chcemy przynajmniej zbliżyć szanse rodzin z osobą niepełnosprawną do warunków, do uśmiechu w życiu. Chociaż troszeczkę złagodzić trudy i te rozmaite bariery, które towarzyszą życiu takiej rodziny. Chociaż trochę uśmiechu, chociaż trochę odpoczynku w życie tych rodzin wnieść.
Oczywiście mówimy tutaj o osobach niepełnosprawnych, które mają papiery na to, że są osobami niepełnosprawnymi, ale też myślimy o osobach starszych, które też z wiekiem nabywają pewnych niepełnosprawności i też mogą znaleźć się w tym działaniu, w tym programie.
Oczywiście, że tak. Dlatego posługujemy się określeniem rodzina z osobą zależną, bo wówczas ta kategoria jest absolutnie otwarta. I to może być starsza osoba, która nie ma i nie będzie miała już zapewne, nie stanie nigdy przed komisją do spraw orzekania o stopniach niepełnosprawności, natomiast z racji wieku, schorzeń, deficytów rozmaitych, które towarzyszą starzeniu się, wymagają tak naprawdę takiej samej opieki.
Ksiądz Maciej Szmuc, dyrektor Caritasu Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Jak panu się podoba ta propozycja wspólnego działania w ramach projektu Regionu Wyrównanych Szans?
Czuję się współautorem takiej koncepcji i bardzo na tym zależy takim organizacjom jak Caritas, by współpracować zarówno z podmiotami publicznymi czy samorządowymi, jak i z innymi organizacjami i z każdym, nawet mało formalnym podmiotem, dla wspólnego efektu, dla wspólnego dobra. Myślę, że ten czas takiego rywalizowania o to, komu się uda jakieś środki zdobyć i przetrwać,
to się kończy.
To się, mam nadzieję, kończy, a właśnie jest czas na partnerstwa, na wykorzystywanie w największym stopniu tego potencjału, doświadczenia też i jakiegoś też know-how, które każdy partner może wnieść.
A ta pomoc sąsiedzka to był wasz kapitał, który wnieśliście do tego projektu, wypracowane metody?
Myśmy wnieśli przede wszystkim obecność Caritas w zasadzie w każdej parafii.
No, czyli ta pomoc sąsiedzka.
Tak. Oczywiście nie we wszystkich parafiach funkcjonuje formalnie parafialny zespół Caritas, ale w każdej parafii pod okiem księdza proboszcza jest jakiś właśnie, nawet właśnie mniej formalny sposób pomagania, bez nawet czasem szyldu takiej czy innej organizacji. Ludzie pomagają, ludzie wiedzą o swoich potrzebach, choć z drugiej strony czasami właśnie potrzebują jakiejś formy organizacyjnej po to, żeby móc robić to bardziej skutecznie, bardziej oficjalnie. Więc to oczywiście był trafny wybór, żeby do Caritas jako do organizacji kościelnej z tak dużą siecią, jaką są parafie, właśnie przyjść, to była propozycja ROPS-u, z realizacją takiego projektu. I początkowo pani dyrektor Rybarska-Jarosz zapytała, czy Caritas Szczecińska jest gotowa, a ja od razu zasugerowałem, rozmawiajmy również z Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej po to, żeby rzeczywiście móc porwać się na działania na terenie faktycznie całego województwa. I zarówno w parafiach tutaj podległych biskupowi koszalińskiemu, jak i szczecińskiemu. A przy tym mamy świadomość, że w tym projekcie, który teraz realizujemy, jest ograniczona liczba beneficjentów i też są dosyć niskie kryteria dochodowe, ale traktujemy ten dwuletni projekt także jako pewne laboratorium i jako czas właśnie rozwijania, rozwoju i czas uczenia się po to, żeby może w kolejnych latach, w kolejnych edycjach, czy po prostu już w swojej codziennej działalności, gdzie nie będzie może ograniczeń dotyczących ilości beneficjentów, ich dochodów i jakichś jeszcze innych wskaźników, można było ten model upowszechniać.
Że jedynym wyznacznikiem będzie to, czy dana osoba potrzebuje pomocy, czy nie.
Tak, i właśnie rozbudzenie tego potencjału lokalnego, tego potencjału sąsiedzkiego. Kiedy ten projekt realizujemy, to widzimy, że w bardzo wielu miejscowościach to przecież tak jest, że albo ktoś z sąsiedztwa pomaga, bo jesteśmy od lat, od dziesiątek lat sąsiadami, znali się nasi rodzice, nasze dzieci i tak dalej. I wtedy nie wchodzi w grę przeliczanie tego na pieniądze. Ale mamy też często zupełnie, myślę, naturalne sytuacje takie, że jest przyjęte, że ktoś komuś narąbie drzewa, skopie ogródek, czy pomoże w jakichś cięższych pracach i tam jakąś dostawał od tej osoby gratyfikację, oczywiście niewielką, bo na zasadzie trochę przysługi, troszkę zarobków. Więc można się wstrzelić w takie lokalne zwyczaje i troszkę je podtrzymać, bo niestety one zanikają. Ciągle nie mamy czasu dla drugiego człowieka, bo tak naprawdę zabiera go nam często świat wirtualny albo jakieś takie znajomości z mediów społecznościowych, więc trzeba to troszeczkę momentami reanimować. A przy tym jeszcze po prostu okazuje się, że jest to trochę niewykorzystana przestrzeń. To znaczy przez ostatnie lata, kiedy się jakoś w Polsce w nowy sposób rozwijał system pomocy społecznej, powiedzmy po latach komunistycznych, gdzie on był bardzo mocno scentralizowany, teraz stał się taki gminny, ale gdzieś w tych wszystkich usługach opiekuńczych właśnie brakuje takiego najbardziej podstawowego szczebla. To znaczy drapiemy się w głowie, jak to zrobić, żeby opiekunka zatrudniona w gminie
dotarła
do jakiejś tam miejscowości. Szczególnie właśnie w terenie wiejskim jest to problem, bo w Szczecinie można wsiąść w tramwaj czy w jakąś inną komunikację miejską w większych miastach, nie? Ale tam, gdzie to już wchodzą w gry kilometry i wcale...
To są koszty.
To są koszty, a poza tym no, w małych gminach to nie są duże budżety na te działania, więc no, tam może się okazać, że właśnie koszty transportu, opiekunki w wiele miejsc będzie znacznie wyższy niż w warunkach miejskich, bo tutaj jest komunikacja miejska czy po prostu spacer na sąsiednią ulicę. Więc znalezienie takich opiekunów sąsiedzkich właśnie w tej malutkiej miejscowości, którzy są sąsiadami, albo nawet czasami, bo to bardzo często w niedużych miejscowościach są jakąś dalszą rodziną, znacznie sprawę upraszcza i ułatwia i czasami rzeczywiście jest jedynym takim rozsądnym rozwiązaniem tej bariery odległości i czasu, który ten opiekun no też powiedzmy no musi poświęcić czy stracić na samo dojechanie do tego miejsca. Dużo prościej jest w przypadku osoby, która potrzebuje dwa razy dziennie, żeby ktoś do niej zajrzał, zobaczył, czy wszystko gra, czy pomógł przygotować śniadanie, czy jakiś większy popołudniowy posiłek. Dużo prościej, jeżeli zrobi to ktoś z tej samej wioski dwa kroki dalej, a jeszcze dorobi często do skromnego swojego budżetu, do jakiejś renty, czy do jakiejś niewysokiej wcale wysokiego wynagrodzenia. Może czasami to powoduje, że nie musi właśnie codziennie pielgrzymować gdzieś do powiatowego miasta czy do dużego miasta, żeby zarobić te kilkaset złotych więcej niż tutaj na miejscu, a przecież to wiadomo, koszty życia są wysokie, bo może sobie w taki bardzo prosty sposób dorobić.
A jak się księdzu podobają pomysły Piotra Jaśkiewicza, jeśli chodzi o wykorzystanie nowoczesnych technologii?
No więc ten pomysł jest niezwykle ambitny i cały czas czekamy, aż właśnie w ramach tego pilotażowego tutaj projektu będziemy mogli go już tak naprawdę testować wśród naszych beneficjentów, bo okazuje się, że to, co proponuje Fundacja Nauka dla Środowiska, ma być, można powiedzieć, no i technologicznie, i pod kątem właśnie faktycznych możliwości, no czymś znacznie bardziej rozwiniętym niż takie spotykane dzisiaj właśnie rozwiązania. I dlatego na razie ciągle fundacja jest niezadowolona z tego, co mogłaby nam dać do testowania. Cały czas to jest poprawiane, więc czekamy naprawdę z dużą niecierpliwością i z dużym zainteresowaniem, ale na pewno ten etap później testowania tego już konkretnie w rodzinach, wśród osób niesamodzielnych, wśród osób starszych, wśród osób niepełnosprawnych, czy też właśnie samych opiekunów faktycznych, no to będzie taki moment sprawdzenia. Więc myślę, że również te aplikacje właśnie przede wszystkim w komunikacji, w sygnalizowaniu jakichś potrzeb, w docieraniu, no właśnie bez wychodzenia z domu.
Czyli monitorowanie sytuacji
monitorowanie,
w domu
tak.
Osoby starszej
tak.
Na przykład.
Może być bardzo pomocne. No więc to myślę, że też będzie takie fajne laboratorium.
O regionalnych działaniach na rzecz osób zależnych i niepełnosprawnych mówili Dorota Rybarska-Jarosz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, Piotr Jaśkiewicz, prezes Fundacji Nauka dla Środowiska i ksiądz Maciej Szmuc, dyrektor Caritas diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Zapis naszych rozmów jak zawsze trafi na stronę internetową Radia Szczecin www.radioszczecin.pl/pozyteczni do zakładki podcasty, a my usłyszymy się już za tydzień po godzinie 19:00. Spokojnego wieczoru życzy Małgorzata Furga.